każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym wydaniu magazynu skupimy się na niedzielnym meczu zielonogórskich żużlowców w Toruniu. Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie Falubas pokonał na W69 Getwell 50-40, a teraz przyjdzie czas na rewanż na Moto Arenie. O analizę ostatnich poczynań i sytuacji w tabeli obu drużyn poprosiliśmy eksperta zewnętrznego, czyli fachowca spoza naszego regionu, który może spojrzeć na to wszystko tak zwanym chłodnym okiem. Wojciech Kerber, dziennikarz Przeglądu Sportowego, tygodnika żużlowego oraz TVP Sport, dokonał dla nas analizy toruńskiej, a później zielonogórskiej ekipy. W pierwszej części rozmawialiśmy z nim o problemach Getwell, liderach tego zespołu, pozycji Jacka Holdera, czy chociażby postawie menadżera Jacka Fromczaka.
Gospodarzem tego niedzielnego meczu są Torunianie. To chciałem rozpocząć właśnie naszą rozmowę od tego zespołu, czyli od Getwell. Jak ocenisz te dotychczasowe wyniki drużyny popularnych aniołów w rozgrywkach Ekstraligi?
Na pewno ekipa z Torunia zawodzi, ponieważ jest to zespół gwiazd. Natomiast pytanie, czy Dream Team jest gwarancją sukcesu? Historia PGA Ekstraligi nie tylko uczy, że nie jest. To wychodzi w tym roku. Dziennikarze mają to do siebie, że lubią odtrąbić koniec kryzysu po jednym domowym zwycięstwie, czy też ogłosić początek kryzysu po pierwszej wyjazdowej porażce. Także ja do tego podchodzę bardzo spokojnie i myślę, że ekipa z Torunia jest tego najlepszym dowodem. Wygrała u siebie z Better Spartą, stała się wielka, później dostała parę razy po głowie na wyjeździe. Ostatnio piękne zwycięstwo odniosła z Wybrzeżem Częstochowa i od razu wszyscy zaczęli mówić, że to jest kandydat nie tylko do playoffów, ale też taki kandydat, który w tych playoffach powinien odegrać pierwszoplanową rolę. A już kolejny mecz w Leszcie pokazał, że tak dobrze nie jest. Prawda z reguły leży po środku. Na pewno Getwell Toruń jest drużyną zdecydowanie lepszą niż, może nie zdecydowanie, ale jest lepszą niż na początku sezonu. Dlaczego? Przede wszystkim bardzo słabe wejście w sezon miał Jason Doyle, który był nie dość, że mało skuteczny, to jeszcze taki dość chaotyczny. Doyle ustabilizował na pewno formę na wysokim poziomie, natomiast nie ma tego zeszłorocznego błysku. Jest bardzo skuteczny, ale nie jest to ta forma, którą prezentował w zeszłym roku. Natomiast jest bez wątpienia lepszy niż u progu sezonu. Druga sprawa, niż Christian Iversen. Spójrzmy, jak niewiele brakuje do szczęścia, czy też do tragedii. Gdybyśmy w ostatnim meczu z Włókniarzem Częstochowa zobaczyli Iversena sprzed operacji, sprzed tej przerwy, którą musiał sobie zaaplikować, to zapewne zdobyłby nie 8 punktów, a 2 punkty i zapewne Getwell by przegrał i nie byłoby wielkiej radości, tylko byłby dramat. No ale jest na szczęście dla tego zespołu Iversen lepszy, naprawiony, chociaż ja myślę, że ta jego zwyżka formy nie wynika tylko z tej przerwy, z naprawienia barku, ale też z kwestii sprzętowych, które pozmieniał, zakupił nowe silniki i on naprawdę w tym meczu z Włókniarzem już sprawiał bardzo fajne wrażenie, był bardzo szybki na starcie, bardzo szybki w polu. Gdyby nie był dżentelmenem toru, to śmiem twierdzić, że w pierwszym z biegów nominowanych Fredkę Lindgrena spokojnie by pokonał, natomiast jechał względem niego bardzo kulturalnie, za każdym razem zamykając gaz, czy na wyjście z łuku, czy na wejściu, tak żeby zostawić mu miejsce pod płotem. Krótko mówiąc, jest Getwell Torun lepszy niż na początku sezonu, ale wciąż to jest zespół niekompletny.
A jaki jest taki największy problem Torunian w związku z tym, że ta sytuacja aktualna to jest dopiero 7. miejsce? Co tam najbardziej takiego zawodziło?
Najbardziej zawodziło to, że w żużlu nie zawsze jeżdżą nazwiska, że nie zawsze sukces da się kupić. Ja myślę, że często pozycję menedżera zbyt wyolbrzymiamy, natomiast mam na myśli działalność w trakcie sezonu. Zawodowi żużlowcy to są de facto firmy zewnętrzne, które są przez klub zatrudnione. I te kluby nie mają tak naprawdę wpływu na politykę tych firm zewnętrznych. Do czego zmierzam? Do tego, że tak naprawdę menedżerowie dostają gotowce i każdy z nich się przygotowuje na własną rękę, każdy czyni inwestycje sprzętowe na własną rękę i słucha się siebie, swojego doświadczenia, a nie klubowego menedżera. Natomiast kluby mają, myślę, więcej do powiedzenia w zimowym okienku transferowym, kiedy mogą się pochwalić nosem, znajomością tematu i jakimś takim sprytem, ale też dozą szczęścia. Getwell wziął mistrza świata, który siłą rzeczy jest troszeczkę nasycony, być może troszkę inaczej podszedł do tego sezonu i zawsze przychodzi jakieś rozprężenie. Ja nie mówię, że Doyle nie chce, bo to jest bardzo ambitny zawodnik, przeambitny i on na pewno chciałby ten tytuł obronić i jeszcze w tym sezonie myślę, że będzie się w cyklu Grand Prix liczył. Natomiast siłą rzeczy przychodzi jakieś takie rozprężenie. Poza tym on trzeci kolejny sezon z rzędu kończył połamany i musiał tracić czas na dochodzenie do siebie. No i to się musiało w końcu odbyć, bo to nie jest Terminator. Także no tutaj te transfery nie do końca wypaliły. No kolejny zawodnik Iversen też borykający się z problemami. Rune Holta świetnie jeżdżący u siebie, natomiast z kłopotami na wyjeździe. Akurat Holta to jest, myślę, że dobry zakup, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, ponieważ to już jest zawodnik wyleczony absolutnie z jakichś indywidualnych celów i ambicji. Jemu zależy na tym głównie, żeby dobrze zarabiać. Zresztą gdzieś tam ostatnio czytałem, że wpłacił już 1000 euro na poczet startów w diamentowej lidze Ireneusza Nawrockiego. Nie wiem, czy wpłacił to z własnej kieszeni, czy może pół na pół panem Nawrockim. W każdym razie on nie szuka zbyt wielu startów. Jemu zależy na tym, żeby dobrze prezentować się w lidze i dobrze zarabiać. No ale problemów jest wiele. No kolejny to jest Paweł Przedpełski, ostatnio odstawiony przed meczem w Leszno. To też nie jest tak, że jak niektórzy pisali, że Paweł Przedpełski strzelił focha i nie pojechał z drużyną. Wiem, że Jacek Franczak miał już taki plan na zajutrz po zwycięskim meczu z Włókniarzem. Uznał, że zawodnik w parku maszyn czeka tylko na jakieś potknięcie kolegów, nie jest potrzebne i to jest złe rozwiązanie i dla niego, i dla pozostałych zawodników, i tak uznał, że wsadzi do składu Plastron, czyli Marcina Kościelskiego, po to tylko, żeby dać komfort jazdy i przewidywalną liczbę startów Jackowi Holderowi. A czy to zdało egzamin? No, trudno powiedzieć.
Jeżeli chodzi o Jacka Holdera, to jest według ciebie taka najlepsza ósemka w tej chwili w polskiej ekstralidze?
Bez wątpienia tak. Chociaż no, jak mówię, jest to ósemka, chociaż de facto stał się zawodnikiem podstawowego składu, ale tak, ta funkcja rezerwowego nie jest generalnie przez polskie kluby specjalnie wykorzystywana. Ja bym zmienił ten przepis. Uważam, że ograniczenie do 23 roku życia jest sztuczne, no bo czym się różni zawodnik 23-letni od 26-letniego? Ten 25- czy 26-letni może być tak samo perspektywiczny, a nawet jeszcze bardziej. No przykład to chociażby Jason Doyle, który w wieku lat 27-28 był jeszcze zawodnikiem trzecioligowego, czy też wtedy pierwszoligowego, mówię trzecioligowego, mając na myśli drugą ligę, oczywiście kolejarza Rawicz, a dopiero później stał się mistrzem świata. Także to jest, uważam, przepis sztuczny, ale i niepotrzebny, no ale z tego, co wiem, zostanie zachowany. Ja generalnie uważam, że w tak kontuzogennym sporcie jak żużel pozycja rezerwowego powinna istnieć w każdych rozgrywkach. Ja wiem, że zawodnicy tego nie lubią, natomiast zawodnicy patrzą ze swojego punktu widzenia. Możemy spoglądać na obecny mundial, jest tam 10 zawodników, siedzi zawsze na ławie i jak zespół wygrywa, to oni też są przeszczęśliwi, natomiast w żużlu rezerwowy jest jeden i czy zespół wygrywa, czy przegrywa, ale on nie jedzie, to zawsze jest wkurzony i obrażony na cały świat. Też trzeba patrzeć na interes całego klubu i wszystkich kibiców, bo zawodnik niepocieszony jest jeden, natomiast być może ten niepocieszony zawodnik pojedzie raz i wywalczy punkt na miarę zwycięstwa, który zadowoli 15 tysięcy ludzi na trybunach. Też uważam, że ta PGE Ekstraliga, skoro mówi się, że jest tak świetna, najlepsza liga na świecie, bo jest, a przy okazji najdroższej, najwięcej płacące, to akurat myślę, że posiadanie tego jednego rezerwowego nie jest czymś, co te kluby przewróci finansowo.
Menadżer Getwell Jacek Frączek, który swego czasu no, brylował w mediach, często gościł na łamach czy to portali, czy to gazet, czy w telewizji. Ostatnio nieco się wyciszył. Uważasz, że taki spokój w Toruniu no, właśnie jest potrzebny tej drużynie, że to dobrze na ten zespół wpływa?
Myślę, że tak. Wiemy, że Jacek jest bardzo ekspresyjną postacią. Czasem pewnie ta ekspresyjność nie wszystkim odpowiadała. Ja myślę, że dobrze zrobił. Troszeczkę spokoju wprowadził, natomiast przede wszystkim muszą jechać poszczególni zawodnicy, muszą zacząć jechać tak, jak poprawili właśnie swoją formę, czy Doyle, czy Iversen, bo uważam, że Jacek Franczak może w nieskończoność sobie rotować tymi parami i po kolei Holte, czy każdego innego zawodnika dokładać do Holdera, do Doyle'a, Iversena, do Juniora i tak dalej, a i tak nic z tego by nie wyszło, gdyby każdy zawodnik indywidualnie nie poprawił jakości swoich występów. To jest proste.
Tyle o zespole z Torunia, więc możemy płynnie przejść do analizy Falubazu, który w ostatniej kolejce odniósł niezwykle cenne zwycięstwo za 3 punkty. Przypomnijmy, że zielonogórzanie pokonali na własnym torze mocną ekipę z Wrocławia. Raz jeszcze nasz dzisiejszy ekspert w drugiej części analizy, Wojciech Kerber, mówił nam o obsadzie pozycji numer 10 w zielonogórskiej drużynie, a także między innymi zdradził ciekawostki z teamu Piotra Protasiewicza oraz zaznaczył, co może okazać się w dalszej części sezonu pewnym kapitałem Falubazu.
Teraz chciałem o Falubazie z tobą porozmawiać. Przyznasz, że przed meczem z Betardem Spartą Wrocław sytuacja zielonogórskiej drużyny naprawdę nie była komfortowa?
Powiem szczerze, że bardzo zawsze kibicuję zielonogórzanom, ale tak jak byłem pewien, że GKM Grudziądz poradzi sobie spokojnie z Unią Tarnów, ponieważ Unia Tarnów na wyjeździe to jest tylko Niki Pedersen. Tak jak byłem pewien, że Włókniarz poradzi sobie ze Stalą Gorzów, ponieważ przez cały tydzień czytałem, czego to gorzowianie nie zrobią z punktami, które wywiozą spod Jasnej Góry, komu to pomogą i tak dalej, tak przyznaję, że Falubas mnie miło zaskoczył. Dlaczego? No, problemy Piotra Protasiewicza są powszechnie znane. Doszła kontuzja Aleksa Zgardzińskiego, natomiast mnie też bardzo martwiła postawa Grześka Zęgoty, ponieważ no, wiemy, jak się spisał w derbach z Gorzowem, natomiast mnie też specjalnie nie przekonywała postawa Grześka w wyjazdowym meczu w Zielonej Górze. Tam co prawda zdobył chyba 10 punktów, natomiast jakby przeanalizować poszczególne biegi, no to nikogo znaczącego nie pokonał i bałem się, że on też jest w jakimś dołku. Na szczęście okazało się, że w tym dołku nie jest. Kapitalne zawody pojechał Piotrek Protasiewicz, znów przeżywał piękne chwile i fajnie, bo to mu się należało. Muszę powiedzieć, że w ostatnim tygodniu rozmawiałem akurat z Piotrem i myślę, że takie ciekawostki mam, które akurat was powinny zainteresować. Otóż nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że on bardzo swobodnie czuł się podczas transmisji z wrocławskiego finału Speed of Nations w obecności Piotra Świderskiego. I to nie było żadnym przypadkiem, ponieważ Piotrek nawiązał z Piotrem Świderskim ostatnio swego rodzaju współpracę. Wiadomo, że Świder dość sprawnie maluje ostatnio linię jazdy na potrzeby telewidzów Esport Plus. I wiem, że panowie nawiązali współpracę, rozmawiałem na ten temat z Piotrem. Piotr twierdzi, że Świder mu bardzo pomógł, że chce tę współpracę zacieśnić i sformalizować. Także powstaje taki duet PP, można powiedzieć. Też byłbym daleki od tego, żeby od Piotra Protasiewicza zacząć wymagać Bóg wie jakich występów w każdym meczu, ponieważ on zdaje sobie sprawę, że ten sezon dla niego jest generalnie trudny, ciężki i wrócę do tego, co powiedziałem na wstępie. My lubimy odtrąbić koniec kryzysu po jednym domowym zwycięstwie lub oznajmić początek kryzysu po jednej wyjazdowej porażce. To był mecz u siebie. Pamiętajmy też, że Piotrek już miewał u siebie w tym roku takie mecze, bo z GKM-em Grudziądz wywalczył 12 punktów, z tego co pamiętam, a więc jeszcze więcej. W Toruniu będzie dużo trudniej. Oczywiście mam nadzieję, że on idzie do przodu. Natomiast no, mecz meczowi nierówny. Też druga taka ciekawostka, ponieważ niektórzy zarzucali Piotrowi nawet na głos. Spadek jego formy w tym roku może mieć związek z jego wizytami, które składa Tomkowi go. Bo ja też zapytałem o to wprost Piotrka. On oczywiście uważa, że to są bzdury i ja też tak uważam. Nie ma to nic do rzeczy, po prostu ma wewnętrzną potrzebę, żeby Tomka odwiedzić. To jest z drugiej strony bardzo fajna sprawa, że kiedyś byli zapiekłymi rywalami i Piotrek też tego nie ukrywa. Natomiast teraz są kolegami, którzy potrafią na tą swoją dawną rywalizację spoglądać z przymrużeniem oka, potrafią się z tego śmiać i naprawdę bardzo fajnie się dogadują. I to jest ta druga strona medalu i ta piękniejsza strona sportu.
Chciałem Ciebie jeszcze zapytać o jednego zawodnika, który dobrze pojechał w tym meczu, a wcześniej spisywał się nieco słabiej. Kacper Gumulski. Czy on Ciebie przekonał w tym występie swoim przeciwko drużynie Sparty i czy uważasz, że on sobie może teraz wywalczyć na dłużej miejsce w składzie Falubazu?
To jest zawodnik, który od początku sezonu bez wątpienia zawodził. Z tego co pamiętam, miał chyba w jednym biegu troszeczkę szczęścia, tak, ponieważ bieg był powtórzony i on na tym zyskał. Betard Sparta nie była w tym meczu chyba optymalnie dysponowana, natomiast jeśli chodzi o punkty, on dodał bardzo, bardzo ważne punkty i ja myślę, że na pewno wywalczył sobie miejsce w składzie na najbliższy mecz, chociaż wydaje mi się, że pozostanie już w tym składzie do końca sezonu. Nie wiem do końca, z czego wynika to, że jeszcze nie został wypróbowany Martin Smoliński, chociaż z tego co wiem, ostatnio jest znowu kontuzjowany. Bardzo, bardzo marnie wygląda od początku roku Jacob Torsell i uważam, że tych szans otrzymał naprawdę sporo, pewnie za dużo. Śmiem twierdzić, że gdyby Falubas miał kogoś lepszego pod numerem 10 w meczu we Wrocławiu, to mógłby sprawić tam niespodziankę. Pamiętam, że był taki wyścig, gdzie Zęgota z Torsellem wieźli na 5-1 Drabika i gdyby dowieźli tego Drabika na 5-1, to byłoby już w meczu 6 punktów przewagi. Naprawdę byłoby bardzo blisko niespodzianki. No gdyby ten numer 10 dołożył tam 2-3 punkty, to Falubas mógłby przynajmniej zremisować. Myślę, że Kasper Wamulski teraz jest optymalnym zawodnikiem pod numer 10, co nie znaczy, że nagle będzie przywoził komplety. Na pewno z racji tego, że zna Moto RN, pojedzie w najbliższym meczu. Nie wierzę, że będzie inaczej. Myślę, że też dostanie szansę w kolejnych. Natomiast co z tego wyniknie, no zobaczymy. Myślę, że pewnym kapitałem Falubazu jest to, że ma szansę na kilka punktów bonusowych, bo wydaje mi się, że w Toruniu Falubas nic nie musi, ale spokojnie może o ten punkt bonusowy powalczyć. Powinien go przywieźć z Grudziądza, no i myślę, że powinien go również spokojnie wywalczyć w meczu domowym z Unią Tarnów, także to już byłyby 3 punkty, gdyby oczywiście liczyć też do tego dorobku bonus zdobyty w Toruniu, bo to łatwo nie będzie, ale jest to realne.
Wspomniałeś o znajomości toruńskiej geometrii, toruńskiego toru Kacpra Gomulskiego, a ten atut w przypadku także Mikaela Jebsena Jensena może być ważny, kluczowy?
Szczerze nie patrzyłbym na znajomość toru i też w przypadku Kacpra oczywiście zna ten tor, natomiast z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że Kacper nigdy nie był orłem na toruńskim torze, więc to nie chodzi o znajomość toru, a bardziej o aktualną dyspozycję. I taką właśnie aktualną dyspozycję wyśmienitą ma Michael Jebsen Jensen i myślę, że to jest jego atutem, a nie fakt, że jeździł kiedyś w Toruniu, ponieważ nawierzchnie się zmieniają, są wymieniane, sprzęt się również zmienia, różne ustawienia inaczej reagują w innym sprzęcie, przy innej pogodzie. Nie patrzyłbym kompletnie na znajomość toru, bardziej na aktualną dyspozycję.
Generalnie Falubas po tym meczu ze Spartą złapał trochę takiego potrzebnego mu oddechu. Po zdobyciu tego też bonusa może być spokojniejsze o to utrzymanie, czy sytuacja zielonogórskiej drużyny w tabeli no nadal jest trudna, może zagrożona nadal?
Na pewno jest nadal zagrożona i ten terminarz nie jest wybitnie korzystny, ale jak mówię, jest szansa na bonusy, jest jeszcze jedno domowe spotkanie, z którego trzeba wyciągnąć maksa, czyli 3 punkty. Jest wyjazd do Grudziądza, który również swoje problemy ma, chociaż tam będzie to trudne spotkanie do wygrania. Natomiast, jak mówię, no być może te bonusy okażą się języczkiem uwagi.
To na koniec zapytam Ciebie może trochę przewrotnie. Która drużyna przed tym niedzielnym pojedynkiem jest, no w cudzysłowie, w lepszej sytuacji? Toruń czy Zielona Góra? No i kto w tym pojedynku powinien zwyciężyć?
No bez wątpienia faworytem jest Getwell Toruń. Z takim Iversenem, jakiego ostatnio oglądamy, to jest naprawdę języczek uwagi. To jest zawodnik, który do tej pory odjeżdżał jeden wyścig, dwa wyścigi, zdobywał punkt, dwa punkty. Naprawdę zaczął mi się podobać i naprawdę zauważyłem w jego jeździe ogromną przemianę. W meczu z Włókniarzem był pełnowartościowym zawodnikiem. Jak mówię, no z tym Lindgrenem toczył pojedynek jak równy z równym. Był od niego szybszy, naciskał go przez sfery okrążenia. Tylko dlatego, że okazał się względem niego dżentelmenem, że nie zrobił nic takiego na pograniczu, to nie wyprzedził Fredki. Natomiast stał się pełnowartościowym zawodnikiem i to jest duży atut Getwell. Poza tym kolejny z zawodników, o którym nie wspomnieliśmy, Chris Holder. To jest zawodnik, który w meczach u siebie ma średnią w okolicach 2 punktów i 0,2. Natomiast na wyjeździe ta średnia spada do 1,3, zdaje się. To większą przepaść można tylko zauważyć w jeździe Kenneta Bierre, który na własnym torze jest naprawdę orłem. Ma, zdaje się, średnią 2,4, natomiast na wyjazdach 1,2. I to jest odpowiedź, dlaczego to Tarnów nie jest w stanie wygrać meczu na wyjeździe i nie będzie wygrywał, skoro na torze w Grudziądzu poza Nikim Pedersenem na trójkę stać tylko jednego zawodnika, Wiktora Kołokoła, który w jednym wyścigu tą trójkę przywozi i to też przy dużym szczęściu, ponieważ bieg mu powtórzyli. Tam było spięcie Lindbecka i Lemandel. Także Holder to jest zawodnik, który na własnym torze potrafi dokonywać rzeczy wielkich. wielkich. On był ojcem zwycięstwa z Beta Czwartem. On odjechał kapitalne zawody z Włókniarzem Częstochowa i tym razem może być podobnie, natomiast na wyjeździe traci przynajmniej połowę swojej wartości. Getwell u siebie to jest w obecnej konfiguracji bardzo mocny zespół i na pewno jest faworytem, ale mówię przynajmniej o ten punkt bonusowy można powalczyć, stosując różne taktyczne rozwiązania. Jeśli pojedzie Michael Jepsen-Jensen, Patryk Dudek, który rok temu okazał się bohaterem motoareny zielonogórskiego punktu widzenia i bohaterem ostatniej akcji, do tego Grzesiek Węgota. Ciekaw jestem, co dołoży Piotrek Protasiewicz. No, ciekawy meczek się szykuje.
To był Wojciech Kerber i jego cenne spostrzeżenia. A pod koniec dzisiejszego wydania magazynu żużlowego przeniesiemy się do obozu zielonogórskiego. Kierownik drużyny Falubazu wykorzystał przerwę w rozgrywkach na krótki urlop. Mimo chwili odpoczynku udało nam się telefonicznie porozmawiać z Tomaszem Wolczakiem.
Panie Tomaszu, ta przerwa akurat po takim udanym meczu przeciwko drużynie z Wrocławia nastąpiła w takim dobrym momencie. Teraz można sobie chwilę odpocząć, gdzieś tam sobie przemyśleć te wszystkie żużlowe kwestie i z takim optymizmem ruszyć na dalszą część sezonu?
No, trudno powiedzieć, czy przerwa będzie pozytywna, czy będzie negatywna. Na pewno okaże się to po najbliższej kolejce ligowej i czasami jest tak, że czasami ta przerwa jest potrzebna, a czasami że tak powiem po takim dobrym występie wypadałoby pojechać kolejny mecz i z kolejnym dobrym efektem. Także poczekajmy do najbliższej kolejki i wtedy zobaczymy, czy ta przerwa wpłynęła pozytywnie czy negatywnie na drużynę.
Tak pokrótce, jakby pan chociaż mógł powiedzieć, nakreślić, jakie są przygotowania do meczu niedzielnego w Toruniu.
No, tradycyjnie w piątek odbędzie się trening drużyny, na którym nie będzie ani Patryka, ani Michaela, którzy mają w sobotę występ w Grand Prix w Horsens. Pozostała część drużyny jak najbardziej oczywiście zjawi się na tym treningu i w tygodniu też mamy jazdy indywidualne zawodników. Wiem, że Grzesiu Zęgota dzisiaj chce troszeczkę pojeździć sobie, popróbować jakieś nowe jednostki, które prawdopodobnie wróciły z serwisu. Nasi młodzieżowcy są w cyklu drużynowych mistrzostw Polski Jurów, także jest tych startów i tak jak wspomniałem, treningiem piątkowym zakończymy ten cykl przygotowań do niedzielnych zawodów ligowych.
Czy w porównaniu do meczu z Wrocławiem na Toruń jakichś zmian w składzie można się spodziewać?
Jeszcze na ten temat z Adamem nie rozmawiałem, ale wydaje mi się, że jeśli nastąpią zmiany, to prawdopodobnie tylko być może pod numerami startowymi, aczkolwiek tu też bym się nie spodziewał jakiejś zbytniej rewolucji, ponieważ zaczęło to funkcjonować i wydaje mi się, że tak to zostanie.
Czyli Kasper Gomulski przekonał was, tak? Tym występem przeciwko właśnie Sparcie?
No trudno kwestionować jego dobry występ, tym bardziej, że dwa wyścigi wygrał na 5-1, także jest to spory zastrzyk zasobu punktowego do meczu i wydaje mi się, że Kacper złapał wszystkie ustawienia swojego motocykla, aczkolwiek też, jak wiemy, otrzymał pomoc od Patryka i od jego teamu, więc z tego miejsca jeszcze raz serdeczne podziękowania w stronę teamu Dudków i myślę, że jeśli będzie tak to działało, to w Toruniu będzie skutecznym zawodnikiem.
Swego czasu mówiło się o zainteresowaniu klubami chociażby z pierwszej ligi, usługami Gomulskiego, ewentualne wypożyczenie, gdzieś takie słuchy gdzieś tam krążyły. W tej chwili ten temat już upadł na dobre?
Regulaminowo już tego nie możemy zrobić. Jak wiemy, regulamin pozwala na wypożyczenie zawodnika, jeśli nie zdobył więcej jak 8 punktów. W przypadku Kacpera już to nastąpiło, więc nie ma żadnych dywagacji. Nad niczym się takim nie zastanawiamy, jest pełnoprawnym zawodnikiem Falubazu i do końca sezonu tego zostanie.
Chciałem pana zapytać o Martina Smolińskiego. Słyszałem, że on w tej chwili jest kontuzjowany. Jaki jest w ogóle jego stan zdrowia, dyspozycja obecna?
W całym kontakcie jest z Martinem Adam Skórnicki i z tego, co mi przekazał, Martin był mocno pobijany po tym turnieju, w którym zanotował upadek. W tej chwili przechodzi rehabilitację i będzie chyba niedługo wracał na tor do ścigania.
Chciałem też pana zapytać o stan zdrowia Aleksa Zgardzińskiego. Zdaje się, on miał być drogą lotniczą, tak? Przetransportowany do Warszawy, potem do Otwocka i tam czeka go kolejna operacja.
Tak, Aleks w poniedziałek został przetransportowany drogą lotniczą do Otwocka i z tego miejsca też bym chciał podziękować senatorowi Robertowi Dowhanowi, który naprawdę mocno się zaangażował w pomoc w organizacji tego przelotu dla Aleksa. Tam przejdzie na dniach zabieg operacyjny i po kilku dniach zostanie odtransportowany do Zielonej Góry. Zacznie odbywać już rehabilitację i po ostatniej rozmowie, jaką z nim odbyłem, jestem też pełen nadziei, bo chłopak bardzo chce wrócić jeszcze prawdopodobnie przed końcem sezonu i być może, chociaż stawiam to pod dużym znakiem zapytania, wystartuje w meczu z Unią Tarnów.
Podobno Piotr Protasiewicz nawiązał ostatnio współpracę, nie wiem, czy z byłym, czy jeszcze nadal obecnym żużlowcem Piotrem Świderskim, czy sztab szkoleniowy Falubazu uważa, że ta współpraca też przekłada się na dobrą jazdę ostatnio Piotra?
Ja powiem tak, cokolwiek Piotr nie zrobi, przyniesie to efekty w postaci takich występów, jakie odnotował z Wrocławiem. Podpisujemy się pod tym wszystkimi kończynami. Także to, co Piotr postanowi i jeśli będzie przynosiło efekt, ma pełną akceptację.
To jeszcze odnośnie meczu w Toruniu, po tym zwycięstwie na własnym torze nad drużyną Getuel 50-40, macie przed tym niedzielnym pojedynkiem przewagę psychologiczną, tak to można określić?
Trudno tutaj mówić o przewadze psychologicznej. 50-40, 10 punktów przewagi, którą można odrobić, można powiedzieć, w trzech biegach, ale równie dobrze można ją powiększyć. Jak widzimy wszyscy, drużyna toruńska nabiera rozpędu, zaczynają zawodnicy punktować. Nie jest to już ta drużyna, którą gościliśmy w Zielonej Górze na początku sezonu, więc podchodzimy to z pełną pokorą i z respektem dla przeciwnika, ale oczywiście jedziemy tam powalczyć o dobry wynik.
Ekipa z Torunia plasuje się aktualnie w tabeli tuż za wami, na 7. miejscu. Pan osobiście trochę więcej się spodziewa po tej drużynie, jak do tej pory po tych 9 spotkaniach?
Ja staram się nie zwracać uwagi na wyniki drużyn przeciwnych. Patrzę bardziej na naszą drużynę, na nasz klub. A czy Toruń jest bliżej playoffów, dalej playoffów? Nie wiem, to jest ich zmartwienie i ich menadżera, także niech się martwią oni o swoje wyniki.
A rywalizacja przeciwko Jackowi, Frontczakowi, to jest taki dodatkowy bodziec jakiś?
Dla mnie to jest generalnie mecz jak każdy inny. Ja mam do zrobienia swoją robotę i muszę się na tym skupić. A z kim my jedziemy, czy przeciwko drużynie z Gorzowa, z Torunia, czy z Leszna, nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia.
A Falubas to chyba na motoarenie lubi jeździć, prawda?
Przekonamy się o tym w niedzielę, ale aczkolwiek historia pokazuje, że nie jest to tor, który nas odstrasza, wręcz przeciwnie, chłopaki dobrze sobie tam radzą. W związku z tym liczymy na dobry występ.
To jeszcze na koniec zapytam, takim celem realnym na niedzielny pojedynek jest przywiezienie przynajmniej punktu bonusowego z Torunia?
No oczywiście, tak. Jest taki cel, takie założenie. Ten punkt bonusowy naprawdę jest realny, a wszystko ponad punkt bonusowy będzie taką wartością dodaną, którą naprawdę przyjmiemy z wielką radością oczywiście.
Tyle Tomasz Walczak, a mecz Getuel Toruń, Falubas Zielona Góra w niedzielę 1 lipca na motoarenie od godziny 17. Transmisja oczywiście na antenie Radia Zielona Góra. Tymczasem to wszystko w tym wydaniu magazynu. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.